Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, witamy Państwa. W naszym regionie, proszę Państwa, podobnie jak w całym kraju, sporo jest fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. Każda z nich ma określony profil działania i tak mamy na przykład organizacje pomagające dzieciom, pomagające dorosłym, ludziom cierpiącym na konkretne schorzenie, także zwierzętom czy środowisku. I dzisiaj staramy się powiedzieć, jak w tym wszystkim się nie pogubić, jak wybrać tę odpowiednią fundację, której chcemy pomóc, albo też taką, która mogłaby nam pomóc. Z nami goście, pani Katarzyna Kołduńska z Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci i Władysław Ornowski, Fundacja Pan Władek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dla Państwa numer telefonu SMS-owy 603-06-06-06. Jeśli mają Państwo jakieś pytania konkretne do Państwa, to oczywiście zapraszamy. Proszę powiedzieć, jak wybrać taką fundację godną zaufania? Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby zaufać ludziom, którzy działają na jakąś rzecz?
Myślę, że dobrze, żeby tą fundację poznać, żeby się zainteresować, żeby zajrzeć na stronę internetową. Każda fundacja powinna publikować sprawozdania z rocznej działalności i można dokładnie zobaczyć, na co pieniądze są wydawane, jaki jest profil tej organizacji. I myślę, że też te emocje nasze są dobrym takim wyznacznikiem, bo przecież różne doświadczenia mamy życiowe i bliżej sercem nam do różnych organizacji.
Wiadomo też, że nie da się pomóc wszystkim.
Oczywiście.
I właśnie kierować się sercem? Czym się kierować, panie Władku?
To znaczy sercem zawsze, ale tak jak pani powiedziała właśnie przed chwilą, jest szansa na to, że jest dzisiaj obowiązek sprawozdawczy, także musimy publikować sprawozdania na stronie, tak jak my, Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej. Można zajrzeć, przeczytać, zobaczyć, ile ktoś zarabia, ile ma pensji, jakie są przychody, jak jest to rozhodowane. To wszystko powinniśmy publikować i to jest publikowane, więc, ale tak jak pani wspomniała, że tak to serduszko nieraz, są takie przypadki właśnie jakieś takie drastyczne, które się dzieją dziś, tu i teraz właśnie. I warto nieraz wkroczyć też i to serduszko swoje otworzyć na potrzeby drugiego człowieka, a nie tylko. Przecież no, dużo jest organizacji, które wymagają, społecznych organizacji, które nie biorą za to pieniążków, nie mają pensji, nie mają biur, a robią coś dla innych, dla zwierząt na przykład, prawda?
A to nie jest trochę też tak, że jak mamy jakieś doświadczenia osobiste, nie wiem, ktoś w naszej rodzinie zachorował, zmagał się z bardzo ciężką, czasami rzadką chorobą, albo z drugiej strony adoptowaliśmy psa ze schroniska albo z fundacji, to nie jest tak, że trochę takimi rzeczami też się kierujemy, bo nam ktoś pomógł, bo do nas wyciągnął rękę?
Ja mam taką piękną historię. Pod naszą opieką 2 lata temu zmarła mała Marta, pięciolatka, która miała glejaka mózgu. I na każde urodziny mama Marty organizuje bal ku pamięci Marty. Dzieci przynoszą prezenty, wpłacają również rodzice do puszek pieniążki. W rocznicę urodzin, tą pierwszą po odejściu Martusi, ten bal był dedykowany właśnie Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, a w tym roku była to już inna fundacja, która spełnia dzieciom marzenia. I ja zawsze mówię, że Marta
pamięć
dalej,
Marty została.
Tak, i dalej rozdaje dobro nasza Martusia.
A co to jest hospicjum dla dzieci właściwie? Czym się zajmuje hospicjum? Jakie dzieci ma pod opieką?
Hospicjum, zacznę może od tego, że dzieci w takiej trudnej sytuacji, w sytuacji terminalnej choroby, choroby śmiertelnej, czy po prostu trudnego, ciężkiego zachorowania, zawsze muszą pozostać dziećmi, a nie już pacjentami. Po wielomiesięcznym pobycie w szpitalu i umęczeniu, bo tak naprawdę te dzieciaki umęczone, one chcą odzyskać godność, chcą odzyskać swój dom i tym właśnie zajmuje się Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. Po pierwsze, zapewniamy spokój i towarzyszymy dzieciom, dbając o tą sferę medyczną, aby nie było bólu.
W dzieciach też widać bardzo dorosłość.
Bardzo. Szczególnie te dzieci chore na nowotwory. To widać taką dojrzałość, widać taką mądrość życiową. I są na przykład takie sytuacje, kiedy rozmawiam z 14-letnią Anią i ona mówi do mnie, proszę tego nie mówić mamie, że umieram, bo mama tego nie zniesie. Zamykają się drzwi, a mama mówi, proszę nie mówić Ani, że umiera, bo ona o tym nie wie. I czasami ja je potrafię skomunikować, albo potrafi to skomunikować, je skomunikować nasz psycholog, a czasami się nie udaje. Ale my towarzyszymy, jesteśmy, dajemy im poczucie bezpieczeństwa. A czasami również trzeba pomóc socjalnie, trzeba wyposażyć te rodziny w leki, trzeba do nich dojechać, bo to jest hospicjum domowe. Taki model hospicjum stacjonarnego, dziecięcego sprawdza się w takich skrajnych sytuacjach, kiedy rodzina jest niewydolna, kiedy ktoś zostawia dziecko po urodzeniu chore w szpitalu. A tak, na co dzień, no nie wyobrażam sobie, żeby
bezpiecznie
dzieci...
Bezpiecznie jest w domu.
Żeby dzieci na te ostatnie chwile trafiały do szpitala. No myślę, że było to po prostu nieludzkie, bo dzieci muszą być dziećmi i musi przyjść ten pies, pomerdać się ogonem po twarzy. Musi być swoja pościel, cudowny zapach, no i ta mama, która do końca jest i trzyma.
I tata, bo nie traćmy tutaj...
I babcia, i dziadek, i ciocia, i wszystkie rodzeństwa pewnie.
Tylko fakt jest taki, że jak dziecko zaczyna bardzo mocno chorować, to jakby automatycznie mama staje się taką nie tylko mamą, ale pielęgniarką 24 godziny na dobie, opiekunem, a ten tata musi zadbać o ten dom. I często też tak bywa, że te rodziny zaczynają być po prostu biedne, gdzieś są wypychane na skraj tego społeczeństwa z powodu tego, że brakuje im pieniędzy, bo tata jest jedynym żywicielem rodziny. A jeżeli mieszkają pod Malborkiem, gdzieś w jakiejś popegeerowskiej wiosce, no to tam w ogóle jest z pracą problem, ta praca jest na czarno. Wtedy my także pomagamy socjalnie.
Potrzebują właśnie takie rodziny wsparcia fundacji, nie tylko fundacji hospicyjnej, ale także takiej jak pan Władek. Takiej zwykłej życzliwości i też czasem może jakiejś paczki ze słodyczami.
Znaczy, no trochę zaczęło mi bić serce mocniej, bo tak opowiada pani o tej chorobie. Znaczy, ja tak kojarzę sobie moją, znam rodzinę, która od małego dziecka z porażeniem mózgowym dziecko, od niemowlaka, to dziecko było w domu do, no jest w dalszym ciągu zdaje się, bo powiem szczerze, muszę się tam odezwać, ale widziałem jak dorastało, rosło leżące cały czas, czyli z wyjazdem wózkiem później na podwórko. To jest tragedia ludzka i chwała takim ludziom za to, że oni się opiekują właśnie własnymi rodzinami. Ja w ogóle jestem wychowany w rodzinie, w której zmarła babcia, znaczy można powiedzieć normalnie w domu i to było normalne wychowanie,
Będąc obok.
Umierali ludzie w domu. My byliśmy do tego jakby przyzwyczajeni. Dziś się boimy śmierci, boimy się choroby. No coraz mniej, ale właśnie chwała ludziom za to, tak jak pani tu opowiada o tym, że dojeżdżają, wspomagają. Ja też mam na wsiach zaprzyjaźnione pielęgniarki, które w jakiś sposób tam gdzieś zostają lekarstwa, no to tak nie powinno się mówić, ale zostają pieluchy i takie rzeczy też dostarczamy, bo no są braki takich rzeczy i cały czas myślę o tym, że jednak wszystko, co związane ze służbą zdrowia, powinno być finansowane przez państwo, przez fundusz, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, bezdyskusyjnie. A tak jak państwo powinni wspomagać psychologicznie, właśnie z dojazdem, no wspomagać w sensie, że ktoś powinien nieraz odciążyć tą rodziną.
No właśnie, bo to nie jest tak, że tylko trzymacie za rękę, czy dacie zastrzyk. Jaką pomoc oferuje hospicjum dziecięce?
Oprócz takich stricte opieki medycznej, czyli opieki pielęgniarki, lekarza, to również jest wsparcie psychologiczne, jest również fizjoterapia przez nas oferowana. Oczywiście dla tych dzieci, które mogą. Wsparcie takie socjalne.
Psychologiczne.
Psychologiczne,
ale
tak.
Ale też sprzęt.
Tak, sprzęt jest bardzo ważny, bo fundacja ten sprzęt kupuje i to są naprawdę tysiące złotych. To są ssaki, które od czasu do czasu trzeba wymieniać. Taki ssak to jest 3000 złotych, aby tego oddechu nie zabrakło. Koncentratory tlenu stacjonarne. Tu się ceny zaczynają od 3000 złotych, stacjonarne, a te przenośne to nawet koło 20 tysięcy.
A czasem dziecko chciałoby wyjść na
spacer. No chciało, bo przecież dziecko jest dzieckiem kiedy? Kiedy się umorusa, kiedy wyjdzie na spacer, kiedy może być właśnie szczęśliwe w tym swoim środowisku. Więc to jest bardzo ważna dla nas rzecz. To są kamizelki West, to są asystory kaszlu, więc to jest sprzęt naprawdę, to są grube tysiące złotych.
Co to są kamizelki West?
Kamizelka oscylacyjna West pomaga wydobyć wydzielinę z najdalszych zakamarków oskrzeli, czyli jeżeli i płuc, jeżeli dziecko zachoruje na infekcję i z reguły to są infekcje wirusowe, które bardzo trudno, nie leczymy antybiotykami, wiadomo, i one czasami nie reagują na antybiotyki, to wtedy ta fizykalna terapia właśnie przy użyciu kamizelki łez, która po prostu takimi oscylacyjnymi ruchami wydobywa ze środka wydzielinę i dziecko je może odpluć. To podobnie działa, no troszkę na innej zasadzie, ale asystor kaszlu, który wtłacza powietrze i tą wydzielinę wyjmuje razem z powietrzem, no to ratuje tym dzieciom życie.
A iloma dziećmi się zajmujecie?
W tej chwili pod opieką mamy 46 podopiecznych na terenie całego województwa pomorskiego, w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie i dookoła. NFZ finansuje nas, kontraktuje nam 24 dzieci.
Czyli połowa.
Czyli oni z góry wiedzą, ile to może być?
Ja nie będę się może na ten temat wypowiadała.
Ale to warto nieraz powiedzieć, bo to...
Te administracyjne kwestie bywają bardzo subtelne.
To jest strasznie smutne. Mhm. Ja i tak powiem Państwu, że my naprawdę jesteśmy hospicjum dziecięcym, który może liczyć na wsparcie ludzi i przed dziećmi szczególnie ludzie otwierają te serca. Ale patrzę na przykład na kolejki oczekujących do hospicjów dorosłych i dożyliśmy takich potwornych czasów, że na śmierć trzeba czekać w kolejce. Dlatego my,
na godną śmierć.
Na godną śmierć. Dlatego my nikomu nie odmawiamy. Jeżeli dziecko wymaga, to bierzemy po prostu dziecko pod opieką. Ja nie wyobrażam sobie, żeby dziecko musiało czekać w kolejce na godną śmierć.
Czyli nie ma tak, że trzeba spełnić jakieś warunki?
Nie, warunki są takie, że trzeba mieć wskazanie do opieki hospicyjnej. Jedzie wtedy na konsultację lekarz, pielęgniarka, psycholog. I my określamy, tak, jest to dziecko, które ma wskazania do przyjęcia. Nie tylko bierzemy pod uwagę samej jednostki chorobowej, ale również jakby stan nasilenia tej choroby, bo choroby u dzieci różnie się rozwijają, mają różną dynamikę, różnie jest też z przeżyciem dzieci, tak? Z niektórymi chorobami dzieci dorastają nawet 30 roku życia, więc na różnym etapie. Od 3 miesięcy do 27 lat. Mamy dzieci.
I ja tutaj bym postawiła kropkę na chwilę. Do rozmowy wrócimy za moment, proszę Państwa. Tych kwestii związanych z hospicjum dla dzieci jest cała masa, bo Pani tylko wspomniała o tym, że przecież są opiekunowie. Proszę sobie wyobrazić taką mamę, która 24 godziny na dobę tak naprawdę nie może odejść od łóżka swojego dziecka. Taka mama choruje również, potrzebuje pójść do apteki, zrobić zakupy. Jest
wziąć
kobietą,
prysznic choćby,
więc
tak?
Chce wyglądać do tego wszystkiego rzeczywiście. Jak sobie radzić z tym wszystkim, jak pomaga w tym hospicjum? O tym jeszcze porozmawiamy. Przypomnę, przed nami też historia pani Moniki Łady, która z myślą o pacjentach założyła Fundację Stwardnienie Rozsiane Info. O tym już za kilka minut na naszej antenie.
Więcej serca i mniej barier.
Beata Gwoździewicz, a w naszym studiu także pan Władek, czyli Władysław Ornowski, Fundacja Pan Władek i Katarzyna Kołduńska.
I Magdalena Szpina.
Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. Raz jeszcze witamy.
Witamy i może zacznijmy od pytania od słuchaczy. Mamy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności i jak do tej pory nie zapisaliśmy się do żadnej fundacji. Nie wiemy, jaką wybrać, jaka jest droga, czy formalności długo trwają.
Ja dokładnie nie wiem.
Dobrze by było wiedzieć, o co
tak,
chodzi, prawda?
Tak, bo to są różne fundacje, które na przykład wspomagają w rehabilitacji i tym się zajmują. Fundacje, które pomagają zbierać 1%. Nasza fundacja, tak jak mówię, opiekuje się dziećmi chorymi i teraz o co chodzi tak naprawdę? Czy to jest kwestia opieki medycznej, czy to jest kwestia wsparcia, powiedzmy, w rehabilitacji? Bo mówię, fundacji jest bardzo wiele. Ja uważam, bo rodzice bardzo dobrze działają na forach internetowych, na Facebooku. To są na przykład rodzice, do czego
poszukać.
To był porażenie dziecięce?
Porażenie
tak?
dziecięce.
Są fora rodziców z porażeniami dziecięcymi i rodzice mają te wszystkie fundacje
przeanalizowane.
Tak, analizowane i dokładnie wiedzą, gdzie, której fundacji można zaufać i tam swój 1% powiedzmy zbierać. Mhm. Która fundacja dobrze rehabilituje, zapewnia fajne turnusy itd. itp. Więc myślę, że po prostu tam najlepiej szukać informacji od rodziców.
Ale z reguły rodzice też już, tak jak pani mówi, że są w stowarzyszeniach czy wspólnotach takich, że no jakby określony typ choroby wspólnie trzymają, czy niepełnosprawności, to one się trzymają się jakby ze sobą.
Najgorszy jest ten pierwszy krok chyba, jak sądzę, tak? Jak dziecko zostaje zdiagnozowane, rodzic zderza się z takim kłopotem, to myślę, że najtrudniejsze jest wyjście.
Ale ja myślę, czy, nie wiem, czy się mylę, ale mam wrażenie, że dziecko, które na przykład jest zdiagnozowane w szpitalu, wychodzi ze szpitala, to szpital jednak informuje je, że jest taka fundacja, jest hospicjum, jest to...
Inaczej.
Nie ma? No właśnie,
bywa.
No to bardzo ciekawe, ale uważam, że tak powinno...
Nie ma
no...
takiej instytucji Znaczy, generalnie jak się jak rodzice wychodzą z diagnozą, na przykład wcześniak się rodzi, w którymś skrajnym tygodniu, no to oczywiście jest wspomaganie rozwoju, można iść, tam się oczywiście czeka w kolejce i bla, bla, bla. Nie ma także całościowo, jakby była osoba typu pracownik socjalny, która by powiedziała i wskazała rodzicom. I na przykład jeżeli jest do nas telefon, mamy skrajnego wcześniaczka, pomóż się przetrwać rodzinie ten pierwszy okres, bo czasami my nie wiemy, w którą stronę ten wcześniak jakby się ogarnie, bo czasami wcześniaki pięknie idą w kierunku życiu i dobrego funkcjonowania, a niestety czasami jest tak, że wcześniaki, skrajne wcześniaki, jednak idą w kierunku głębokiej niepełnosprawności i czasami śmierci.
A opiekujecie się też takimi dziećmi, tak, które wyrastają z tego,
tak,
są silne?
Jeżeli chodzi o wcześniaki, to tak, bo my dostajemy takie dziecko i opiekujemy się przez okres 3-6 miesięcy, czasami roku, i rzeczywiście widzimy, rozkwitło. Oczywiście musi mieć wspomaganie tego rozwoju i jakby troszkę pomagamy rodzicom ogarnąć tych i specjalistów,
pokazać
i
stronę.
Tak. I to się i wspomóc też sprzętowo, bo taki wcześniak musi mieć inhalator, musi mieć ssak, musi mieć koncentrator tlenu, często jest tlenozależny, więc również pomagamy, a później te dzieci wyfruwają. I to jest właśnie też bardzo piękne momenty w naszej pracy, że czasami można.
Ale ja powiem, wtrącę się jednak troszeczkę, bo na przykład w którymś z programów wcześniejszych wspomniałem o wózkach inwalidzkich i proszę sobie wyobrazić, że pani do mnie zadzwoniła, czy mam wózek inwalidzki. Myśmy gdzieś tam wyjeżdżali, także mówię, proszę za tydzień do mnie zadzwonić, ale za tydzień pytam, mówię, proszę panią, z Gdańska pani, i mówię, proszę panią, a była pani w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie? Przecież oni są w pierwszym, jakby tym, no powinni być...
na pierwszej linii
pierwsi
pomocy.
Pierwsi, którzy są do pomocy. I okazało, no nie byłam, bo ja nie wiedziałam, ale słyszałam. Ja mówię, proszę panią, ja już rozmawiałem w pani sprawie, w pani rejonie, z panią z MOPR-u, która zaprasza panią do siebie, okazało się, że można i załatwiono to w trybie pilnym, ale pani na początku, tak, pan Władek pomoże. Ja pomogę wtedy, kiedy no bywa w drastycznych sytuacjach,
już
że
nikt
pomagamy,
nigdy nie
ale no,
nikt
kiedy
nie
jest,
może pomóc, to pan Władek wtedy.
Tym bardziej,
z
że wiem, że w gminach na przykład wiejskich są wózki inwalidzkie, są rowery trzykołowe. Nawet wczoraj byłem w jednej z gmin i mówi, nie ma problemu najmniejszego. Jeżeli ci potrzebny jest wózek, to tylko musimy wiedzieć komu.
Może my ale... po prostu przyzwyczailiśmy się, to trochę tak, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie urażę, że jeśli chodzi o państwowe instytucje, to tak słabo możemy liczyć na pomoc. Jak człowiek sam na własną rękę nie zadzwoni i nie zaprosi, to nic nie uprosi.
Ale też bywa tak, że my się po prostu, wspominałem, że my się jeszcze kilka lat wstecz, wstydziliśmy się, widzieliśmy niepełnosprawnych na wózkach, na ulicach, na spacerach, nie było. A teraz jednak wychodzimy, czyli nie bójmy się. Są od tego instytucje powołane do pomocy, które są w pierwszej kolejności.
I tak słuchacz nam tutaj napisał to do państwa. Jak słucha się takich audycji, to niestety człowiek uświadamia sobie, że problemy dnia codziennego w pracy itp. Są niczym. Tacy ludzie jak pani, jak pan, jesteście wielkimi ludźmi. My szarzy ludzie właściwie nikim. Pozdrawiam.
Każdy może być, proszę państwa,
każdy
ważny.
Może
to
być.
Tak naprawdę to wystarczy się tylko wziąć w garść.
A teraz kolejny wielki człowiek, Monika Łada, która od 7 lat sama walczy z chorobą, ale również pomaga innym chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja już drugi raz organizuje akcję Minuta dla SM, przez którą każdy z nas może okazać solidarność z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane, a z panią Moniką Ładą rozmawiała Dominika Raszkiewicz. Posłuchajmy.
W jednym z wywiadów powiedziałaś, że sytuacja chorych na stwardnienie rozsiane stopniowo się poprawia. Na czym polega ta poprawa?
Mówimy tutaj o poprawie w dwóch aspektach. Po pierwsze, sytuacja na świecie, sytuacja medyczna, rozwój technologii, nowe leki. To wszystko sprawia, że stwardnienie rozsiane dzisiaj, a stwardnienie rozsiane, które znaliśmy 10, 20, 30 lat temu, to dwie zupełnie inne choroby, można tak powiedzieć. W tym momencie w znacznym stopniu chorobę da się opanować, da się zatrzymać, da się niekiedy nawet sprawić, że ona przestaje postępować. Druga kwestia, sytuacja w Polsce. W ostatnich latach znacznie poprawiła się dostępność leków. W ostatnich dniach nawet poprawiła się dostępność leków. W tym momencie w Polsce są dostępne wszystkie leki, które dostępne są na całym świecie. Mamy pełen wachlarz leków. Lekarz może dopasować leczenie do sytuacji danej osoby, do sytuacji danego pacjenta. Nie ma już ograniczeń lekowych, jeżeli chodzi o czas refundacji. Kiedyś leczenie było przez 3 lata, przez 5 lat. W tym momencie można się leczyć tak długo, aż leczenie jest skuteczne.
Mówisz o tym tak naprawdę, że system już jest mniejszym problemem. A co jest największym problemem? Psychika osób, które dowiadują się o chorobie, które nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą, do jakiego specjalisty pójść?
Tutaj też są dwa aspekty. Jeszcze jeżeli chodzi o kwestie systemowe, dużym problemem jest kwestia rehabilitacji. Ciągle kuleje w Polsce dostęp do rehabilitacji w takim stopniu, w takim wymiarze i z takim czasem oczekiwania, jaki jest potrzebne przy chorobie takiej jak stwardnienie rozsiane. Zresztą to jest też problem innych jednostek chorobowych, ale teraz mówimy o SM-ie. Natomiast jeżeli chodzi o takie indywidualne sprawy, ciągle stwardnienie rozsiane kojarzy się z wyrokiem, kojarzy się z głęboką niepełnosprawnością, z koniecznością porzucenia marzeń, porzucenia pracy, własnych planów. Natomiast jeżeli dana osoba ma dostęp do wiedzy, może porozmawiać z lekarzem, z kimś ze stowarzyszeń, fundacji, spotkać się z innymi chorymi, często widzi, że nie trzeba rezygnować z marzeń, że choroba jest utrudnieniem. Czasem realizacja marzeń jest troszkę trudniejsza, ale ciągle można w swoim życiu dążyć do tego, co się zaplanowało.
Z takiej właśnie potrzeby powstała Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info. Kiedy ją założyłaś? Kiedy postanowiłaś, że chcesz pomagać chorym na stwardnienie rozsiane?
Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info powstała w ubiegłym roku, natomiast była to konsekwencja wcześniejszych działań. Sama choruję od wielu lat na stwardnienie rozsiane. Razem z przyjaciółmi stworzyliśmy na początku forum internetowe dla chorych. Bardzo dużo osób się do nas zgłaszało, czy to na tym forum, czy próbując się kontaktować z nami prywatnie, mailowo, podczas spotkań czy telefonicznie i widzieliśmy, że jako forum internetowe nie mamy pełnego wachlarza możliwości, jeżeli chodzi o pomoc dla pacjentów. Dlatego postanowiliśmy w zeszłym roku, żeby powstała fundacja, żeby dostarczać pacjentom najlepszej możliwej, najnowocześniejszej wiedzy. To przyniosło kolejne konsekwencje z cyklu naszych konferencji. Pierwsza odbyła się w tym roku w maju w Urzędzie Marszałkowskim. Kolejna już ogólnopolska jest zaplanowana na 9-10 maja 2020 roku w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie zapraszamy pacjentów z całego kraju. To będzie wielkie wydarzenie. Mamy nadzieję, że we współpracy z najlepszymi specjalistami z całego kraju.
W tym momencie prowadzicie wielką pomarańczową akcję. Na czym ta akcja polega i dlaczego właśnie wybraliście kolor pomarańczowy?
Chcemy stworzyć wielką pocztówkę, która wyśle w świat informację, że stwardnienie rozsiane nie przekreśla marzeń. Nawet jeżeli czasem powoduje, że ich realizacja jest ciut trudniejsza. Pomarańczowy to kolor stwardnienia rozsianego, dlatego to kolor naszej akcji. Namawiamy wszystkich chętnych, nieważne czy zdrowych, czy chorych, czy takich, którzy mieli styczność ze stwardnieniem rozsianym, czy nie, żeby robili sobie radosne, uśmiechnięte zdjęcia z pomarańczowym akcentem, z elementem ubioru, z pomarańczowym przedmiotem w dłoni i zamieszczali w internecie, w mediach społecznościowych z hashtagami minuta dla SM i SM i co z tego. Zdjęcia można też, do czego bardzo zachęcamy i prosimy, wysyłać na adres mailowy fundacji, fundacja@stwardnienierozsiane.info. Z tych wszystkich pomarańczowych zdjęć, a mamy ich już dużo i mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej, tak jak mówiłam, stworzymy tę wielką pocztówkę, której prezentacja odbędzie się w maju podczas konferencji w ECS-ie.
Konferencja dopiero w maju, ale już mówicie o pocztówce. Co jeszcze na tej konferencji? Jakie wykłady przygotowaliście? Jak przygotowania do tej konferencji wyglądają?
Na razie nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, ponieważ prace trwają i chcemy też zaskoczyć uczestników, natomiast zapewniam, że warto zarezerwować sobie weekend 9-10 maja. Po pierwsze, będą tam wykłady, prelekcje najlepszych specjalistów od SM-u, tak jak już było na tegorocznej konferencji. Będzie możliwość spotkania się z innymi pacjentami, będą warsztaty, będzie bardzo duża doza informacji i też atrakcji, nazwijmy to w ten sposób, dla bliskich osób chorych, więc nie tylko zapraszam pacjentów z żonami, mężami, partnerami, rodzicami, dziećmi, to będzie naprawdę okazja do spotkania, wymiany doświadczeń. Będziemy szczegóły podawać w kolejnych tygodniach, miesiącach.
Mówiła Monika Łada. Ja przypomnę, publikować oraz wysyłać mailem pomarańczowe zdjęcia można do końca tego miesiąca. Pamiętajmy, aby taką fotografię opatrzyć dwoma hashtagami. Hashtag minuta dla SM i hashtag SM i co z tego?
To wsparcie dla chorych na stwardnienie rozsiane, ale wspierać możemy rozmaite fundacje. Musimy do nich dotrzeć, musimy je wybrać. O tym, jak je wybrać, mówiliśmy przed chwilą, ale zarówno pan Władek, jak i pani Katarzyna z Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci także liczą na hojność państwa, bo bez tego no, fundacje nie prosperują, prawda? Nie mogą pomagać innym. Na Allegro w tej chwili aukcję na rzecz hospicjum.
Tak, do końca miesiąca na Allegro charytatywni. Można cudowne rzeczy wylicytować. Patronem medialnym tej akcji jest Radio Gdańsk. Aukcja nazywa się Licytuj Dobro i można wylicytować sobie na przykład takie cudowne rzeczy, jak trening zespołem Torus Wybrzeże Gdańsk. I osoba, która wygra tą licytację, będzie mogła wziąć udział w treningu. Można iść na wycieczkę z gdańskim przewodnikiem i zobaczyć te tajemnice Starego Miasta. Fundatorem tej wylicytowanej rzeczy jest Gdańsk by Jakub. Można wylicytować dzień w spa i w cudownej atmosferze się zrelaksować w Gdyni, w instytucie. Cały dzień. Są cudowne zabiegi. Bardzo fajna też rzecz do aktywność do wylicytowania to trening z Markiem Krawczykiem. To jest wielokrotny mistrz Polski, medalista Mistrzostw Europy, olimpijczyk z Atlanty i można z panem Markiem właśnie taki trening pływacki wylicytować. Również mamy do wylicytowania dobę przetrwania dla takich osób, które lubią ekstremalne wyzwania. Można się będzie poczuć jak komandos. To taka formacja SGO Gdańsk nam to ufundowała. No i rzeczywiście będą tam, to jest coś dla osób o mocnych nerwach. Również trening judo. Dzięki Addzie Daci Smoliniec, czyli mistrzyni Europy i olimpijki z Aten. Mamy tą rzecz do wylicytowania. Ten trening potrwa 1 godzinę, no i rzeczywiście w te tajniki judo z Adą można będzie troszkę
czyli
wejść.
Judo, doba przetrwania,
ja
trening.
W razie czego?
No ja nie wiem, Ada jest taką generalnie dobrą osobą, taką z dobrym serduszkiem, także...
Czyli nie będzie na 100%.
Oj tam pomiota trochę zobaczymy. Po macie.
Ale będę tak jak w tym, jaki to był film, ona mnie, kobieta mnie bije.
Są takie sytuacje, że trzeba się poświęcić.
Ale na 100% można też w Radiu Gdańsk.
Oczywiście.
W trakcie programu mieliśmy pani Kasiu o tym powiedzieć.
Znaczy jest taka licytacja. Wylicytować tutaj wizytę w Radiu Gdańsk.
Już od dzisiaj można wylicytować na Allegro Charytatywni współprowadzenie audycji Tak Gramy w Radiu Gdańsk.
To są audycje, które pojawiają się na naszej antenie od poniedziałku do soboty, między 10 a 11, przypomnę Państwu.
Poniedziałek Tomek Galiński, wtorek Ewelina Potocka, środa Tomek Olszewski, Magda Szpiner i Kamil Wicik w
tak
czwartek,
jest. Bardzo
w piątek
się polecamy.
Beata Szewczyk i w sobotę Piotr Bonar.
To Państwo sobie wybiorą, bo Państwo. To także jest
zwycięzca. Ale wybieramy ulubione swoje melodie?
To jest do dogadania,
aha,
proszę Pana.
No bo ja
to jest negocjacje trzeba będzie przeprowadzić.
Właśnie. Bardzo Panie Bartku, a Pana brama?
A, proszę Państwa, to znaczy Fundacja Pan Władek ma bramę garażową, 2,5 metra szeroka, 2,20.
Ona już była licytowana.
Ona była już licytowana, wylicytowana została przez Pana Piotra, zapłacił 2,5 tysiąca i brama nam została nadal.
Dziękujemy Panie Piotrze.
Jest szansa ją no, wylicytować, jakby ktoś miał ochotę, to znajdzie mój telefon na tym. Znaczy w internecie nie ma problemu, ale też może do Radia Gdańsk zadzwonić, że ma ochotę na taką bramę. Złoty dom, pełna automatyka. I...
Bardzo serce Państwu polecamy z całego serca. Allegro, charytatywni, proszę zerknąć.
Licytuj
tam.
Dobro.
Licytuj dobro. Sprawdźmy, co jest do wylicytowania. Czekamy na Was tutaj w Radiu Gdańsk dla osoby, która będzie licytować wizytę podczas jednej z audycji muzycznych. Pan Ryszard, jeśli Państwo pozwolą, na koniec jeszcze taki SMS. Myśmy już przeżyli i odchowaliśmy niepełnosprawną córkę. Dziś jest prawie zdrowa. Jak rodzic dostaje diagnozę i wychodzi dziecko ze szpitala, to zostaje całkiem sama w wielkim dole, mimo że na oddziale byli inni rodzice. Fora, o których wspominaliście, są już dla rodziców, którzy już przeżyli ten pierwszy czas. Problem jest z rodzicami na samym początku. Oni sami nie potrafią jeszcze szukać, nie mają sił. Tak to wygląda i tu w tym miejscu chyba jest najtrudniej, napisał nasz słuchacz.
Tak, rzeczywiście jest najtrudniej, bo taka potworna, trudna diagnoza wywraca życie wszystkich domowników. I wtedy, kiedy jest wskazanie, czyli jest to jedna z chorób z tych 50, z którymi można być pacjentem Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, to my pomagamy w takich trudnych momentach.
Właśnie w tym pierwszym, najtrudniejszym momencie.
Tak. Ale ktoś musi powiedzieć w szpitalu. Musi ktoś powiedzieć, że jest taka fundacja, czy pokazać jest taka organizacja, drogę, która może państwu pomóc.
Dać nadzieję.
A muszę powiedzieć, że mamy bardzo dobre opinie wśród naszych tu gdańskich medyków. Może dlatego, że rzadko odmawiamy, jeżeli dziecko ma wskazanie do opieki hospicyjnej. No i cudownie jest wtedy, kiedy się możemy rozstać z taką rodziną i oni wyfruwają. Czasami dzieci odchodzą, ale my mamy takie poczucie, że zrobiliśmy dla dziecka to, co w tym momencie trzeba było zrobić, czyli daliśmy, ofiarowaliśmy mu z powrotem dom na te ostatnie chwile.
Mówiliśmy o tym, że potrzebne są pieniądze, oczywiście tak, ale czy każdy może zostać wolontariuszem, może pomóc przy pracy fundacji?
Wolontariuszem w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci można zostać na dwa sposoby. Jeden to jest taki wolontariat akcyjny i z reguły to jest młodzież, która nam bardzo w akcjach pomaga. A drugi wolontariat, wolontariat domowy, on jest skierowany już do osób pełnoletnich, które po przywiązaniu się powiedzmy do dziecka, do rodziny, i staniu się tak naprawdę przyjacielem rodziny. Po jakimś czasie ich to po prostu nie znudzi, więc to jest wielka odpowiedzialność, bycie takim wolontariuszem domowym. A mamy różnych wolontariuszy domowych. Są osoby, które grają na przykład na fortepianie dzieciom, śpiewają piosenki, wychodzą na spacery. Także na dwa sposoby. Zapraszam na naszą stronę Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, również na naszego Facebooka, tam szczegółowe informacje.
Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że coraz częściej osoby na emeryturze, osoby w podeszłym wieku właśnie zwracają się do takich organizacji. Pamiętam akcję chyba w Poznaniu kilka tygodni temu, kiedy chodziło o przytulanie wcześniaków w jednym ze szpitali. Okazało się, że większość osób, która się zgłosiła, to były właśnie osoby na emeryturze, babcie, dziadkowie, których wnukowie gdzieś mieszkają na drugim końcu świata. I oni też pragną kogoś przytulić i dać tę swoją miłość.
Coraz częściej też łączy się domy seniora z przedszkolami.
Oj, to jest piękne, to jest coś niesamowitego, bo my nie doceniamy tego doświadczenia osób, które są...
I jeszcze ciągle ogromnego potencjału w nich brzmiącego.
No, jest taka DJ-ka, jak ma na imię?
Wiki.
DJ Wiki to jest po prostu tytan energii. Niesamowita babka. No i nie jeden młody człowiek mógłby się od niej...
Wika.
Nauczyć.
Ale ja bywam, to wspomnę, właśnie jak mówimy o seniorach, jutro mam jeden bal, w sobotę dwa bale z seniorami, to jest około prawie, 500 osób, bo na jednym setka, potem po 200. I właśnie jak jest dzieci są, jak zamieniam się troszkę w Wodzireja i zapraszam na przemian. Dziecko, dziadek, babcia czy ten, niesamowicie się wspólnie fajnie bawimy i dzieciom pozostaje w pamięci, ale bywa tak, że są rodziny, gdzie nie ma dziadków, czy dziadkowie są daleko, to dla dzieci jest też duże przeżycie, że są starsi ludzie, którzy również śpiewają, tańczą, to jest taka...
By zaadoptować dziadka albo babcię.
Pokolenia łączą się, łączność pokoleń, tak. To jest fajne.
Nasi goście z wielkim sercem, z wielką energią. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci Katarzyna Kołduńska i Fundacja Pan Władek Władysław Ornowski. Dziękujemy bardzo,
bardzo
za to
dziękuję.
Wielkie serce, które dajecie innym.
No i przypominamy państwu, koniec roku tuż, tuż, a tuż po nim przyjdzie czas rozliczeń z fiskusem. Naprawdę warto
1%.
Przejrzeć listę organizacji OPP. Znajdą ją państwo bez problemu w internecie. Potem możecie wejść na stronę takiej fundacji, spojrzeć na rozliczenia,
drodzy
na co
państwo,
te pieniądze
1%.
Poszły. To jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo i tak,
a tak
naprawdę...
Wiele.
Tak niewiele, a tak dużo. Tak.
Pozwala nam na przeżycie i na opiekę nad wszystkimi tymi dziećmi, nad którymi nie dostajemy po prostu pieniążków z NFZ-u. Więc to jest dla nas bardzo wielki dar.
A jedyna praca, którą musimy wykonać, to w odpowiednią rubryczkę wpisać numer KRS.
Beata Gwoździewicz,
dziękuję ci bardzo serdecznie.
Dziękuję
państwu.